Rekolekcje narodowe. Ojcowskiemu sercu zawierzamy. Od 3 do 6 października. Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu. Zawierzenie narodu i Kościoła w Polsce Świętemu Józefowi. 7 października.
Święty Józefie.
Transmisje online. Telewizja internetowa Dom Józefa. Radio Rodzina Diecezji Kaliskiej.
Chciałabym serdecznie przedstawić księdza Dariusza Dąbrowskiego w kongregacji Oratorium Świętego Filipa Neri, także na co dzień posługującego w parafii Świętej Jadwigi w Grodzisku Wielkopolskim. Jest on również rekolekcjonistą wspólnoty Świętego Józefa. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani Karolino.
Myślę, że to są emocje tutaj, ale też pewnie emocje towarzyszą księdzu, ponieważ jest ksiądz naszym rekolekcjonistą. Czy to jest odpowiedzialne zadanie?
No, bardzo dziękuję za to zaproszenie i zaszczytne przede wszystkim. Myślę, że wynika ono także z długiej już przyjaźni mojej z tym miejscem, sanktuarium Świętego Józefa i z prowadzeniem także wspólnoty Świętego Józefa. Święty Józef to także mój patron zbierzmowania, więc zaprzyjaźniony od lat.
No tak, też nie jest ksiądz tutaj u nas w Kaliszu po raz pierwszy, zarówno przy okazji rekolekcji, jak i spotkań pierwszoczwartkowych. Wtedy przyświeca nam bardzo ważna intencja rodzin, a także życia poczętego. Dziś tematem przewodnim naszego dnia rekolekcyjnego właśnie jest rodzina. Czy ta modlitwa w tych konkretnych intencjach jest potrzebna i ważna?
No, sami widzimy, że teraz trudno nawet mówić o kryzysie rodziny. Mówimy o destrukcji rodziny. Przecież nikt z nas chyba już nie ma kogoś bliskiego w swoim własnych, jakichś rodzinnych, przyjacielskich kontaktach, kogo by nie dotknął dramat rozwodów. A oprócz tego inny wymiar życia pozbawionego wymiaru religijnego, duchowego. To jest dzisiaj łatwe wejście ludzi młodych w życie bez ślubu, w konkubinatach, w wolnych związkach, ewentualnie w związkach cywilnych, co jakby niszczy życie łaski. Fundamenty też duchowe tworzenia rodziny według zamysłu Bożego. Więc temat jest bardzo ważny i potrzebny dla odbudowy nie tylko duchowej struktury Kościoła, której rodzina jest fundamentem, ale także struktury narodu, którego zdrowa, silna rodzina jest także nośnikiem fundamentalnym.
Dokładnie tak, też święty Józef może być tutaj przykładem dla wielu ojców, przecież był głową świętej rodziny. Czy w obliczu kryzysu męskości, o którym się wielokrotnie też mówi, jest on jakąś pomocą?
No, jest genialną inspiracją i odkrycie dzisiaj Józefa na nowo jako pomoc dla mężczyzn, którzy szukają wzorców. Mówi się dużo o ojcostwie na nowo odkrytym. I akurat obraz świętego Józefa tutaj w Kaliszu jest piękną tego ilustracją, kiedy patrzymy na twarz świętego Józefa, widzimy twarz Boga Ojca. Bo trzeba coś jasno sobie powiedzieć, że w tym wszystkim nie chodzi o świętego Józefa, tylko o Boga. Bóg posyła nam świętych, którzy zainspirowani życiem Boga mają być dla nas wzorem, żebyśmy każdy z nas na swój sposób odkryli Boga na nowo. I zarówno dotyczy to mężczyzn, jak i kobiet, bo także wiele kobiet w świętym Józefie znajduje oparcie jako może nieraz tego, kogo im brakuje we własnym domu. Pewnie trochę tak, bez tych wzorców męskości, zaufania Bogu, tak jak to odkrył święty Józef, który najpierw przecież żył ze swoimi nadziejami w stosunku do rodziny, jaką chciał założyć z Maryją. Potem w jego plany wkracza Pan Bóg tak radykalnie, że wszystko musi ulec zmianie. Musiał dostosować się do Bożych planów. Musiał zmagać się. Więc widzimy tutaj także od razu na początku tego życia wspólnego Maryi z Józefem, nim zamieszkali razem, jak mówi Ewangelia, ale przecież już byli po tym pierwszym etapie zaślubin. Wiemy doskonale, że proces zaślubin w tradycji Izraela był dwuetapowy. Więc już po tym pierwszym etapie zaręczynowym już mogli snuć własne plany, już pewnie Józef budował dom, już przygotowywał się do wprowadzenia Maryi, a tutaj raptem taka niespodzianka, widzi, że Maryja nosi pod sercem dziecko, które nie jest jego dzieckiem. Dzisiaj też wiemy, że Józef nie oskarżał Maryi o jej niemoralny sposób prowadzenia się, który by do tego doprowadził, że ojcowie Kościoła i mistycy dają nam jasną odpowiedź, że on po prostu poczuł, że tajemnica, w której uczestniczy, go przerasta. Przecież doskonale znał Maryję, znał jej serce. Patrząc na nią, nie sposób było nie kochać Boga, ale widzimy też przy Józefie, przy całej tej historii, jak Józef dojrzewa przy Maryi. Jest taka genialna scena w filmie Open Range z Kevinem Costnerem. Dobry western, którym pada bardzo ważna kwestia, w której jeden cowboy mówi do drugiego, właśnie do Kevina Costnera, że mężczyzna dojrzewa przy kobiecie. Jeżeli ta kobieta jest też dojrzała, niesie w sobie jakieś piękno, ten odblask Boży, który został wpisany w dzieło stworzenia, to co widzimy w Księdze Rodzaju, że Adam poszukiwał kogoś, z kim mógłby dzielić świat. Miał władzę nazwania wszystkich zwierząt, a więc świata, który był wokół niego, ale nie znalazł nikogo, z kim mógłby podzielić swoje serce. Dopiero kiedy Pan Bóg tworzy mu Ewę, wtedy aż krzyknął z radości. Oto kość z mojej kości. Można powiedzieć, że to najpiękniejszy komplement, jaki może mężczyzna wypowiedzieć kobiety. Jesteś moją kością. Jesteś jak ja. Inspirująca. I kiedy oczywiście musi być dzisiaj po złamaniu grzechem w kobietach więcej z Maryi niż z Ewy. Bo ta historia Ewy pokazuje, że piękno zapatrzone samo w siebie może być niszczące. Ale kiedy jest odnowione przez łaskę, no to wtedy zaczyna się nowa historia, jest to historia z Bogiem. I małżeństwo, związek Maryi z Józefem i pojawiająca się nowość, jaką na świecie jest Boży Syn, Zbawiciel Jezus Chrystus, który czyni wszystko nowe, Boży plan odnowy wiąże się zawsze z odnową rodziny. Tak było przy stworzeniu, tak było przy odkupieniu i teraz myślę, że wobec tej destrukcyjnej siły zła, która dotyka szczególnie rodziny, jak wspomniałem na początku, że każdy ma kogoś w rodzinie, kto by był dotknięty także tą plagą, nieszczęściem, a jeżeli już nawet ludzie żyją mimo wszystko razem, to często żyją, jak ja to nazywam, właśnie w takiej cichej rozpaczy, że niby są razem, wychowują wspólnie dziecko, płacą wspólnie rachunki za prąd i gaz, ale coraz wyższe zresztą, ale już nie dzielą życia, no wymieniają się komunikatami, oświadczeniami, czy dziecko odebrałeś z przedszkola, czy rachunki zapłaciłeś, co w pracy, dobrze, i na tym kończy się komunikacja. Można tak żyć, ale to jest rzeczywiście cicha rozpacz, bo tam już nie ma żadnej więzi głębszej. Więc historia Józefa i Maryi pokazuje nam, że jest możliwy nowy początek. Kiedy? No właśnie kiedy coś się sypie na naszych oczach. Ludzie, myślę, że sami zatęsknią już niebawem za odnowionym życiem.
Dokładnie tak. Pojawiło się tutaj wiele kwestii. Wiemy doskonale, że rodzina też nie jest taką płaszczyzną, na której nie ma problemów. Kiedyś przytoczył ksiądz takie przysłowie filipińskie, z tego co kojarzę. Brzmiało ono mniej więcej tak, że wspólnota jest naszym największym krzyżem, ale jednocześnie wszystkim, co mamy. Czy te słowa również odnoszą się do rodziny?
No jak najbardziej, ponieważ Filipini wiodą życie na wzór rodzinny, jak to nazywamy. Żyjemy razem w jednym miejscu do końca życia, więc chyba, że pojawia się taki moment, jak chociażby w moim niebawem razem z współbraćmi z kongregacji radomskiej i tarnowskiej, kiedy zdecydowaliśmy się na tworzenie nowego domu kongregacyjnego w Grodzisku Wielkopolskim. Ale właśnie po to, by stworzyć coś trwałego, by być tam razem, razem pracować, razem się modlić, razem żyć. I to bycie razem, wszyscy o tym wiemy, jest czasami krzyżem. Że każdy ma gdzieś jakiś słabszy moment, że czasami ktoś już jest po prostu po ludzku zmęczony. Ale też wspólnota daje miejsce na formację. Na to, że kiedy ludzie się nawzajem znają, rozumieją też swoje słabości. Wiemy, że dobrze funkcjonujące rodziny to nie są rodziny idealne, tylko takie, w których ludzie po prostu są razem, mogą na siebie liczyć, dają sobie wsparcie w trudnych chwilach. I czasami właśnie te trudne chwile weryfikują tak naprawdę, jaka jest prawda o naszych rodzinach. Czy w tych momentach trudnych potrafimy być razem, czy potem każdy ucieka i nie odbiera telefonów, albo ucieka od istotnych rozmów, mówiąc, porozmawiamy o tym innym razem lub zmieniając temat. Wspólnota może być krzyżem i często jest krzyżem, ale jeżeli rozumiemy krzyż po chrześcijańsku, to krzyż jest także miejscem zwycięstwa, światła i od niego nie da się uciec. To jest taka ułuda dzisiaj ludzi, często przejawiająca się także w tym, że nie chcą dawać sobie w prezencie krzyża, na przykład dziecku na chrzcie, bo nie chce przynieść nieszczęścia. Przecież krzyż jest źródłem błogosławieństwa, a nie nieszczęścia, więc póki tego nie odkryjemy na nowo, to będziemy niestety doświadczać krzyża niszczącego. Po otwarciu się na tajemnicę wiary, krzyż staje się miejscem wyzwolenia, oczyszczenia i w konsekwencji łaski.
Tak, rodzina jest jednym z kluczy do zbawienia. W niej się wszystko zaczyna. W niej człowiek się kształtuje. Takim piętnem, które zostało wywarte na rodzinę, były między innymi te zdarzenia wojenne. Wiemy, że podczas pierwszej wojny światowej, właściwie kiedy ona się kończyła, miały miejsce objawienia fatimskie. Trwamy w przepięknym różańcowym miesiącu październiku. Wiemy, że w tych objawieniach była obecna Maryja, ale chyba święty Józef również się tam pojawił.
To właśnie jest doskonała ilustracja tego, jaką rolę święty Józef może dzisiaj także pełnić dla współczesnego Kościoła, bo w październiku 1917 roku, podczas ostatniego zjawienia, zresztą zapowiedziany przez Maryję wcześniej, pojawia się święty Józef. Jest w tym jakiś najpierw bardzo konkretny kontekst historyczny, bo trwa pierwsza wojna światowa, która przynosi 8,5 miliona ofiar i większość tych ofiar to byli mężczyźni, ponieważ to oni uczestniczyli w wojnie, to oni brali udział w walkach i oni ginęli. Więc nie było prawie rodziny, w której ktoś by nie zginął właśnie z tej linii męskiej. Ojciec, mąż, syn, brat. Więc to doświadczenie straty mężczyzn było bardzo poważne. Co się za tym wiązało? Ci, którzy przeżyli, wracali często albo podtruci. Gazy bojowe przecież były z zdewastowanym zdrowiem albo okaleczeni. Więc to następne pokolenie też ludzi, którzy przecież nieśli w sobie traumę wojenną. Maryja przychodzi jako królowa pokoju i zapowiada przyjście Józefa. I tutaj wkracza święty Józef bardzo wyraźnie na duchową arenę, także w miesiącu, który przecież był miesiącem rewolucji październikowej, kiedy manifest komunistyczny się pojawia. I co ciekawe, w 1870 roku, kiedy papież Pius IX ogłasza świętego Józefa patronem Kościoła, to jest rok przyjścia na świat właśnie Włodzimierza Ilicza Lenina. Tak jakby tutaj Pan Bóg uprzedzająco też działa, że gdy ma dojść do starcia, to walka jest przygotowana już wcześniej, że już Bóg przygotowuje też odpowiedź i tą odpowiedzią na wypaczoną próbę ratowania świata. Przecież takim był komunizm. Prawdą było uciemiężenie ludzi pracy przez wyzyskujący kapitalizm, ale komunizm nie przyniósł żadnego uzdrowienia, tylko wręcz przeciwnie. Odebrano ludziom to, co jest najcenniejsze, więc Boga, wiarę i nadzieję. I jednocześnie zostawiając im ciągle ciężką pracę. Więc ich warunki bytowe niewiele się zmieniły, a odebrano jeszcze siłę wewnętrzną. I na to wszystko pojawia się święty Józef, który dokonuje bardzo symbolicznego gestu. Trzykrotnie błogosławi świat. A potem to samo uczyniło dzieciątko Jezus. I choć wtedy również pojawiła się Maryja, to jednak nie Maryja trzyma dzieciątko Jezus, ale przechodzi ono tutaj do ziemskiego opiekuna. I kiedy Józef błogosławi świat, a potem robi to Pan Jezus, pokazuje, że potwierdza i w autorytecie Józef, samego Boga, niesie pomoc temu światu. I to jest coś, co myślę jest ciągle przed nami do odkrycia, w jaki sposób Józef jest obecny dzisiaj w Kościele, jaką ma rolę odegrać. Znowu oczywiście nic nie mówi, bo Józef już można tylko tego się spodziewać, ale jednocześnie działa. Jest to milczący święty, ale to milczenie, jak pisze papież Benedykt, nie wynika z tego, że nie ma nic do powiedzenia, tylko wyrasta z pełni wiary, którą posiada. Że pewne rzeczy, żeby zostały w naszym sercu przyjęte, muszą być najpierw przemyślane, a nieraz trzeba po prostu przed tajemnicami Bożymi umieć zamilknąć, żeby je zrozumieć. Józef to robi, ale gdy przychodzi właściwy moment na działanie, on działa.
Tutaj zostały przytoczone te trzy jakże ważne dla nas postaci. Święta rodzina, rodzina z Nazaretu. Wspomniał ksiądz również kiedyś o tajemnicy trzech serc. Czy mógłby ksiądz nam przybliżyć, co konkretnie kryje się za tym pojęciem?
Najświętsze serce Jezusa, niepokalane serce Maryi i przeczyste serce świętego Józefa. I to też jest taki plan Boży, który myślę, że objawia się stopniowo w Kościele. Najpierw mamy przecież w XVII wieku objawienia świętej Małgorzaty Alacoque w Parlemonial we Francji. Najświętszego serca. To nabożeństwo, które doskonale znamy pod postacią pierwszych piątków miesiąca, Komunii Świętej Wynagradzającej i Godziny Świętej. Kiedy Bóg objawia tajemnicę swojego serca, mówiąc wtedy jednocześnie Pan Jezus do siostry Małgorzaty, że jest to ostatni wysiłek Jego woli dla ratowania świata w czasach ostatecznych. Jakby pokazuje na czas, na jego brzemienność, na znaczenie. To mamy przecież XVII wiek. Już widzimy tutaj inną skalę chronologii, którą widzi Pan Bóg z nieba, tutaj na ziemi. Dopełnieniem tego tajemnicy Najświętszego Serca niewątpliwie jest tajemnica Bożego Miłosierdzia, którą w Polsce potem zostanie przekazana siostrze Faustynie, której wspomnienie jutro obchodzimy. Ale to Przecież ciągle jest to samo serce. Z jednego serca Jezus wskazuje na te płomienie Jego miłości. W obrazie Jezu, ufam Tobie, widzimy promienie symbolizujące wodę i krew, a więc sakramenty Kościoła. Ratunek dla Kościoła zawsze jest ten sam. To są sakramenty, które przyjmowane z wiarą przemieniają ludzi, a przemienieni ludzie przemieniają ten świat. Więc to jest tańca Najświętszego Serca i Miłosiernego Serca, w dzisiaj też możemy dodać. Objawienia fatimskie to jest niepokalane serce Maryi. Maryja w Fatimie zapowiada, że na końcu jej niepokalane serce zatriumfuje. Triumf to jest coś więcej niż zwycięstwo. To jest, byśmy powiedzieli, bezwzględne zwycięstwo, które nie bierze jeńców. Jak ono się dokona, trudno nam dzisiaj przewidzieć, kiedy patrzymy na ten świat, jaki on jest. Mówimy, no to... niby jak? No widzimy, że jest coraz gorzej, że właśnie to, co mówimy sobie o małżeństwie, o rodzinie, o lękach, które ludzie w sobie noszą, o problemach, o nałogach, z którymi sobie nie radzą, że nie ma jakby dziedziny życia niedotkniętej, nieskażonej, i to w sposób tak destrukcyjny, że dla wielu ludzi powrót do normalnego życia jest bardzo już trudny, bo niosą sobie skazę, często psychiczną wręcz. Wiemy, że żaden nauk nie pozostawia tutaj złudzeń do tego, że da się już do końca normalnie funkcjonować, trzeba być zawsze ostrożnym. Nie można wyjść z alkoholizmu, ale się najwyżej trzeźwym alkoholikiem. Wiem, że to są procesy, które także mają swoje rysy psychologiczne, zostawiające już człowieku trwały ślad. Ale jednocześnie jest możliwe zwycięstwo, przezwyciężenie przez łaskę, zwycięstwo wolności. Przecież ostatecznie zawsze pozostajemy wolnymi ludźmi i jak to święty prawosławny Jan Kręsztacki mówił, twoja słabość cię nie określa. Więc każdy ma przez akt wolnej woli, który niesiemy w sobie jako ludzie, zdolność tego, żeby zmienić swoje życie, podjąć decyzję. I historia Fatimy jest właśnie o tym, że ludzie mogą włączyć się swoją decyzją w przemianę tego świata. I Pan Bóg zaplanował, że to się może dokonać właśnie przez Maryję. Nawet więcej, że to się dokona przez nią, przez triumf jej niepokalanego serca, ale do tego Maryja potrzebuje ludzi, tego nowego pokolenia, o którym pisze Wincenty Łaszewski w swojej książce 7 dni Fatimy. Ludzi, którzy odpowiedzą na to wezwanie, którzy podejmą tą prośbę Maryi, chcę, żebyście codziennie odmawiali różaniec, którzy podejmą to wezwanie o pierwsze soboty wynagradzające, komunię świętą wynagradzającą, niepokalanemu sercu Maryi, bo rozranione serce matki rani także syna. I to jest ten drugi wymiar tajemnicy trzech serc. No i brakuje nam tylko trzeciego serca. Serca świętego Józefa. I tutaj wielka tradycja Kościoła, bo to nie jest żadna jakby nowość, już także w XVII wieku w klasztorze sióstr karmelitanek we Francji, Poitiers, widzimy napis w sercu Józefa odnajdziecie mnie, prowadzący do kaplicy z Najświętszym Sakramentem. Tak jakby słowa samego Jezusa. W sercu Józefa odnajdziecie mnie, Jezusa. Taką intuicję miały siostry karmelitanki. W Polsce zresztą w czasie, mniej więcej w tym samym czasie, żyje służebnica Boża, matka Marchocka, karmelitanka, której grób znajduje się dzisiaj w Krakowie. Również w swoich modlitwach, zapiskach duchowo-mistycznych zostawia taką intuicję duchową właśnie zwracania się do przeczystego serca świętego Józefa. Także odnajdujemy ten wątek Jezusowego serca w nabożeństwie, które szerzy wspólnota świętego Józefa od już ponad 25 lat tutaj w Polsce i wskazującą na przeczyste serce Józefa jako dopełniające, bo wyrazem tego nabożeństwa są pierwsze środy miesiąca, które razem ze świętym Józefem, z jego sercem chcemy wynagradzać niepokonanemu sercu Maryi. Więc nabożeństwo zbudowane jest w połączeniu właśnie z tymi samymi intencjami, które towarzyszą pierwszej sobocie, ponieważ tajemnica trzech serc to jest tajemnica zjednoczenia Jezusa, Maryi i Józefa, tak jak widzimy na obrazie. Oni zawsze są razem. Dzisiaj, kiedy rodzina została uderzona, właśnie ten obraz Trójcy, Trójcy zarówno świętej, która tworzy świętą rodzinę Kościoła, której fundamentem jest rodzina, ta ludzka, której symbolem jest właśnie ojciec, matka, dzieci. Jak śpiewał Jacek Kaczmarski, znak najprostszy w świecie. Dzisiaj najprostsze znaki zostały utracone. Przedefiniowano płeć, przedefiniowano mężczyznę, kobietę, ale bawić się słowami można, ale za tym idzie twarda rzeczywistość, a oszukać natury się nie da, przynajmniej na długo. Więc myślę, że przyjdzie taki głód na ludzi i prawdy, że wrócą do tych prostych, najprostszych znaków. Ojciec, matka, dzieci. I to pokazuje tajemnica trzech serc, bo to będzie źródło odnowy.
Mamy taką nadzieję, że wreszcie te wartości znów zaczną być odbudowywane. Jeszcze chciałam zapytać, czy rok świętego Józefa, który przeżywamy, jest takim czasem, kiedy ludzie mogą się przemieniać?
Jest na pewno zaproszeniem do tego. Czy się przemienią? Nigdy nie wiemy. każdy rok w Kościele jest rokiem łaski, bo głoszona jest nieustannie Ewangelia. Zwrócenie uwagi przez papieża Franciszka właśnie na ten rok, który powoli już dobiega końca, w którym jesteśmy jakby też w kulminacyjnym momencie, także przez ten polski akt zawierzenia narodu i Kościoła w Polsce świętemu Józefowi, jest takim moim zdaniem profetycznym, to znaczy też dopełniającym to, co dokonało się w maju na Jasnej Górze w 2020 roku, zawierzenia Najświętszemu Sercu i Niepokalanemu Sercu Maryi. Brakowało nam tego jeszcze jednego elementu, tego elementu teraz serca Józefa, by także razem z nim poczuć się jak w jednym domu. Dlatego też przygotowania zostały jakieś nazwane właśnie Polski Dom Świętego Józefa, aby tak jak troszczył się o dom w Nazarecie, by zatroszczył się o nasz Polski Dom, bo jest tutaj parę rzeczy do poukładania na nowo. I on, który przychodzi dyskretnie, nie narzucająco się, ale jednak zawsze skutecznie. Wierzymy, że przez takie akty duchowe, bo one mają taką właśnie moc, że ktoś powie, no ale po co? Kolejny akt, kolejne zawierzenie, słowa, słowa, słowa. Ale jeżeli coś wypowiadamy z wiarą, to wiemy, że słowo ma moc. Chrystus mówi, na początku było słowo, słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Wypowiedziane słowo z wiarą zmienia naszą rzeczywistość. I skutki tego widzimy nieraz trochę długofalowo, że trzeba paru lat, żeby zobaczyć, że coś się zmienia. Ale kiedy przecież spojrzymy sobie na polską historię, to widzimy też od razu w akcie chociażby zawierzenia, ustanowienia Maryi Królową Polski. Też nie brało w tym udziału szumnie wszyscy Polacy, nie wiwatowali. Robił to król z jego świtą i potem dotarło to do parlamentu i też były etapy, fazy dojrzewania. Dzisiaj mamy święto 3 maja Maryi Królowej Polski, ale to przecież dopiero XX wieku, więc nieraz dojrzewanie do znaczenia pewnych rzeczy wymaga czasu i cierpliwości. Więc myślę, że także będzie z tym zawierzeniem świętemu Józefowi naszego polskiego domu. Choć wydaje się, że procesy na świecie tak przyspieszyły, że nie będziemy chyba tak długo czekać.
Miejmy nadzieję, że właśnie to, co teraz dzieje się na naszych oczach, to wspaniałe, wielkie i historyczne wydarzenie, zawierzenie narodu polskiego świętemu Józefowi, będzie szansą dla nas wszystkich, by święty Józef wziął poniekąd sprawy w swoje ręce, prowadził nas do Boga. Tak samo jak opiekował się Kościołem tutaj w osobie Jezusa Chrystusa. Tak jak wiele głosów mówi, będzie on tym naszym patronem na współczesne czasy, na te czasy dzisiejsze. Troszczył się o rodzinę. Wiemy doskonale wszyscy, że rodzina jest tą wartością, o którą w sposób szczególny powinniśmy się zatroszczyć. Niech to raz jeszcze wybrzmi. Miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie, że rodziny odzyskają swoją siłę. Bardzo dziękujemy księdzu za tę rozmowę. Myślę, że wybrzmiało tutaj wiele istotnych elementów, o których każdy z nas powinien pamiętać w życiu codziennym. Mamy nadzieję, raz jeszcze powtórzę, że też dobrze przygotujemy się do tego wydarzenia, do aktu zawierzenia narodu polskiego świętemu Józefowi poprzez ten czas rekolekcji. Naszym gościem był oczywiście ksiądz Dariusz Dąbrowski, Filipin, który jest naszym rekolekcjonistą. Na nas czeka oczywiście wiele jeszcze propozycji w dniu dzisiejszym, ale rozmowa dobiega końca. Bardzo serdecznie za nią dziękujemy.
Dziękuję również.
Rekolekcje narodowe. Ojcowskiemu sercu zawierzamy. Od 3 do 6 października. Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu. Zawierzenie narodu i Kościoła w Polsce Świętemu Józefowi 7 października.
Święty Józefie.
Transmisje online. Telewizja internetowa Dom Józefa. Radio Rodzina Diecezji Kaliskiej.